Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział. Przeczytajmy najpierw kilka wierszy, które już omówiliśmy, ale które będą tutaj tłem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Pierwsza księga Samuela, rozdział 17. Przeczytajmy najpierw wiersze od 3 do 11. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat, o wysokości 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy. A waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy były jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa: po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk: ja zlżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. I od wiersza 32 jeszcze. I rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. I ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział tedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie. A służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. W zeszłą niedzielę rozważaliśmy ten fragment pokazujący ogromny kontrast między postawą wielkiego, potężnego, wysokiego króla Saula, a postawą prostego chłopca z Betlejem, Dawida. Ich postrzeganie Goliata i rozgrywającego się konfliktu było dramatycznie odmienne, dlatego że wynikało z całkowicie odmiennej relacji, jaką posiadali z Bogiem Izraela. Wygląda na to, że dla Saula Bóg był jedynie teorią, religijnym odnośnikiem, nie mającym przełożenia na praktykę dnia codziennego. Natomiast dla Dawida Bóg był realny i bliski. Dawid znał Bożą obecność, Jego słowo, Jego działanie, Jego wielkość i Jego moc. Bóg nie był dla Dawida jakąś odległą, religijną postacią, ale kimś rzeczywistym i bliskim. Kim Bóg jest dla ciebie? Czy jest dla ciebie religijną teorią? Kimś gdzieś tam, kto tak naprawdę nie jest w stanie realnie interweniować w twoje życie? Czy też znasz Boga? Znasz Jego głos, znasz Jego działanie, doświadczasz Jego realności w swoim życiu. Dawid doświadczał Bożego działania w swoim życiu i oczekiwał kolejnych objawów Bożej łaski, Bożej mocy, Bożej chwały. I również to wyzwanie Goliata Dawid postrzegał jako afront wobec samego Boga. Był zdecydowany, by stanąć twarzą w twarz z tym filistyńskim olbrzymem i dowieść mu, że Bóg Izraela jest większy. Dawid wiedział, że jest to duchowy konflikt i nie poddał się Saulowym próbom nakłonienia go do podjęcia walki tradycyjnymi, cielesnymi metodami. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie. A służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. To nie była taka proca, wiecie, na gumkę, nie powiem od czego, tylko to była, oni mieli taki rzemień skórzany, w który wkładali kamień i kręcili tym i puszczali jedną część tego rzemienia i wtedy kamień leciał. To jest istotne, dlatego że tamta proca zupełnie inne ma, inną moc, inny zasięg. Chociaż dzisiaj może robią takie jakieś proce super, które daleko sięgają. W każdym bądź razie to było to, z czym Dawid ruszył na Goliata. Dawid po prostu postanowił użyć tych samych rzeczy, które używał wcześniej jako pasterz, które znał, które wcześniej widział, jak działają. Tam jakaś owca gdzieś tam zaczęła, wiecie, odchodzić od stada. To nie musiał biegać za każdą, tylko wystarczy, że rzucił gdzieś kamień pobliżej, wystraszył tą owcę i ona z powrotem. A jak potrzeba, to może trochę bliżej tam gdzieś do niej. Jak gdzieś tam coś widział, jakiś owoc na drzewie i był zainteresowany, to nie musiał się wspinać. Rzucał, aż trafił. I po prostu używał tego na co dzień. I tam jak czytaliśmy, z tymi lwami i niedźwiedziami też sobie radził. Coś bardzo powszedniego, coś zwykłego, nic specjalnego. A jednak, kiedy Bóg to pobłogosławi, jakżeż użyteczne to się staje. Wiecie, nam się czasami wydaje, że my nie wiadomo czego potrzebujemy, żeby Bóg dokonał wielkich rzeczy. Bóg tak naprawdę niczego wielkiego nie potrzebuje. Wystarczą mu zwykli ludzie i zwykłe rzeczy, które mają. Jego błogosławieństwo. Jeśli to jest, można dokonać wielkich rzeczy dla Boga. Nie trzeba czołgu, nie trzeba jakiegoś wielkiej armii, niczego takiego. Pastuszyki, pastusza torba i proca. Mam nadzieję, że nauczyliśmy się już w życiu tej lekcji, że Bóg używa zwykłych rzeczy do niezwykłych dzieł. Jego metody walki rzadko kiedy są konwencjonalne. Bóg nie walczy tak, jak walczy człowiek. Popatrzcie na Dawida, który schodzi do tej doliny. Zbliża się do tego strumyka, który tam płynie i schyla się i szuka kamieni. Wyobrażam sobie te armie, wiecie, stojące po obu stronach doliny, patrzące na tego chłopca, który tam się, wiecie, bawi w strumyku kamieniami, czy wybiera jakieś kamyki ze strumyka i zastanawiają się, co tu się dzieje, co ten chłopak wyrabia. Czytamy, że były to gładkie kamienie, które Dawid wybrał. Nie były ostre, kanciaste. Myślę, że było to sensowne, dlatego że taki kanciasty kamień to raz, że trudno wyrzucić z takiej procy. Nie miałby takiej, nie leciałby tak lekko przez powietrze, nie miałby takiej siły uderzenia, a poza tym mógłby zboczyć z kursu, który został wysłany. Więc Dawid tutaj szukał gładkich kamieni. Dlaczego wybrał 5 kamieni? O, tutaj różne słyszałem ciekawe wyjaśnienia. Niektórzy mówią, tych 5 kamieni to 5 fundamentów kalwinizmu. I różne inne alegoryczne ciekawostki. Niektórzy mówią, że na podstawie tego, co czytamy później w 21 rozdziale pierwszej księgi Samuela, Goliat okazuje się miał jeszcze 4 braci. I niektórzy sądzą, że jak Dawid myślał, jak pokonam Goliata, to może tych 4 jeszcze wyskoczy na mnie i będę musiał z nimi sobie radzić. Kto wie? A może po prostu Dawid myślał, a co jeśli chybie? Co jeśli jeden nie wystarczy dla tego olbrzyma? Dawid nie był, wiecie, jakiś taki zarozumiały, że weźmie sobie jednego kamienia i to wystarczy i załatwi go jednym kamieniem. I nie był też zbyt duchowy, wiecie, nadduchowy. Myślę, że był bardzo duchowy, ale jednocześnie był trzeźwy i praktyczny. I potrzebujemy obu tych rzeczy, bracia i siostry. Potrzebujemy być duchowi, mieć ufność w Bogu, ale potrzebujemy też być trzeźwi i praktyczni. I tak z procą Dawid podchodził do tego Filistyńczyka. Z procą, nie z pustymi rękami, modląc się, aby Bóg uczynił coś niezwykłego. Wiecie, on, nie było tak, że on padł na swoje kolana i wołał, Panie, niechaj grom z nieba walnie teraz tego olbrzyma. Albo niech się rozstąpi ziemia i pochłonie go. Albo, Panie, poślij niedźwiedzia i lwa, niech go rozszarpią teraz. Mógł tak się modlić, mógł w ten sposób podejść, ale nie, nic z tych rzeczy. Dawid powiedział wcześniej odważne słowa, zaufał Bogu i Jego zbroi, złożył jakieś obietnice, ale gdyby nie poszedł do walki, cóż to wszystko by znaczyło? Tak naprawdę tutaj, w tym momencie okazywała się prawdziwość wiary Dawida. Tak samo jak okazuje się prawdziwość wiary każdego z nas, kiedy wreszcie musimy zrobić ten krok w kierunku naszego Goliata. Wiecie, można piękne rzeczy mówić, można wspaniałe obietnice składać, można mówić, jak to ufamy Bogu i można się modlić, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy trzeba zakasać rękawy i coś zrobić, to wtedy się okazuje, jaka jest nasza wiara. Kiedy trzeba po prostu zrobić te kroki, kiedy trzeba kochać brata czy siostrę w prawdzie, kiedy trzeba powiedzieć to, co trzeba powiedzieć, kiedy trzeba się uniżyć, kiedy trzeba służyć, kiedy trzeba się poświęcić, a wtedy się okazuje prawdziwość wiary. Nie, wiecie, w tych pięknych słowach i deklaracjach i naszej religijnym wyobrażeniu tego, jacy jesteśmy wierzący. Tutaj, kiedy Dawid zaczął robić te kroki w kierunku Goliata, jego wiara nabierała kształtów, wyrazu. To była realna, żywa wiara. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie. Gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Po 40 dniach lżenia Izraela Goliat spodziewał się jakiegoś drugiego olbrzyma, który wystąpi z szeregów izraelskich. Był tak pewien siebie, tak pewien swojego zwycięstwa, tak pewien swojej umiejętności walki, że nie bał się nikogo. Mówi: wystawcie kogo tylko chcecie. Ale kiedy zobaczył Dawida, to w jego sercu zrodziła się pogarda i złość. W Dawidzie nie było niczego, co mogłoby wzbudzić jakiekolwiek poczucie zagrożenia w Goliacie. Dawid nie miał chyba jakiejś wielkiej postawy wojownika. Nie miał na sobie zbroi. Myślę, że nawet nie miał jakiejś takiej, wiecie, zawziętej twarzy. Czasami wiecie, są tacy ludzie, że jak popatrzy na ciebie tylko, to już jakoś tak człowiekowi się robi nieprzyjemnie. Są tak bokserzy tacy, czasami jeszcze przed walką, wiecie, tam siedzą na tym ringu i patrzą na siebie takim wzrokiem, po prostu ten drugi już w tym drugim rogu już widać, że sam wzrok tego olbrzyma i ten taki cię rozszarpia, cię zaraz jednym ciosem. Po prostu są tacy ludzie, nie? Ale Dawid, czytamy, był młodzieniec, rumiany i przystojny. On nie miał takiej twarzy, takiego zakapiora. Trudno sobie wyobrazić zakapiorską twarz do tych psalmów, które układał. Dawid, młodzieniec, przyrumiany, przystojny, przyjemny taki chłopaczek śliczny. I Goliat po prostu: co to jest? On poczuł się obrażony, że takiego chłopaka mu wysłali do walki. On był rozczarowany i zezłoszczony. I mówi: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Gdzie masz miecz? Gdzie masz tarczę? Gdzie masz zbroję? Co to jest? Ty myślisz, że co, jestem psem, którego kijem przegonisz? Goliat był wściekły. Goliat zauważył tą laskę pasterską Dawida, ale najwyraźniej nie zauważył jego procy. I to była jego pierwsza pomyłka. Zobaczył tą laskę i co, z kijami? Ale nie widział najwyraźniej procy. I to dobrze. To była jego pierwsza pomyłka, ponieważ nie, myślał, że to będzie, wiecie, ręka w rękę i on go tam zaraz z tym mieczem z bliska potnie na kawałki i tą jego laskę. Ale Goliat popełnił jeszcze większy błąd. Czytamy, że przeklął Dawida przez swoich bogów. To był wielki błąd. To nie był tylko Goliat przeciwko Dawidowi, ale to był Goliat i jego bogowie przeciwko Dawidowi i Jahwe, Bogu Izraela. Musimy o tym pamiętać. Kiedy my wykonujemy Bożą pracę i ludzie nas atakują, bluźnią nam, grożą nam, cokolwiek innego mogliby nam czynić, nie możemy się ich bać. Ale musimy pamiętać, że ich ufność jest w ich dzidzie, jest w ich mieczu i jest w ich fałszywych bożkach, którym służą. A nasza siła jest w prawdziwym Bogu. Czy pamiętacie tą historię zagubionej arki z piątego rozdziału pierwszej księgi Samuela? Nie myślę o tym filmie. Myślę o tej skrzyni przymierza, która dostała się w ręce Filistynów wcześniej. Pamiętacie, co się z nią stało? Zaprowadzili ją, zanieśli ją do świątyni swojego filistyńskiego boga Dagona i postawili ją w jego świątyni. I mówi: o, nasz bóg Dagon jest większy niż bóg Izraela Jahwe. Teraz jego skrzynia u stóp Dagona leży. Pamiętacie, jak się cieszyli? Przychodzą rano do świątyni, a tam Dagon leży przewrócony, jego posąg. I oni: coś się działo, coś się stało, kto tu był? Postawić go z powrotem. Następnego dnia przychodzą, a Dagon znowu leży na podłodze z obciętymi dłońmi. Głowa mu odpadła, rybia. Taki był pół człowiek, pół ryba. Nie, to miał ogon rybia, a głowę miała człowieka. Goliata czekał ten sam koniec, co jego bożka. Rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź tu do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Goliat myślał, że to już, wiecie, już walka skończona. Już mówi, co tam się z nim stanie, tak? Nie miał lęku przed Dawidem ani przed jego Bogiem. Wielka, wielka pomyłka. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę. I dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Możemy sobie wyobrazić tą całą rozmowę w dolinie. Z jednej strony potężny Goliat, i wyobrażam sobie, że jego głos to był taki, wiecie, taki potężny głos, jak on ryczał, jak mówił, to po prostu wszystko się trzęsło i wszyscy tam się trzęśli ze strachu. Z drugiej strony ten młodzieniec Dawid, być może jeszcze do końca, wiecie, ten głos mu się nie ustatkował, jeszcze przechodził, jak to się nazywa, mutację. I tam z drugiej strony: ty wyszedłeś dla mnie z mieczem i ze szczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregu Izraeli, który zeżyłeś. Wiecie, po prostu ci żołnierze, tak jak wy, po prostu zakrywali oczy ze strony Izraela. Ludzie, co to jest? Ten ośmiesza nas, ten młody taki... A i Filistyńczycy z drugiej strony po prostu rżeli ze śmiechu. To pchła. Goliat ze swoim głosem, swoim, wiecie, to ten robił wrażenie. A ten drugi po prostu się ośmieszał. Tak ja się przed chwilą ośmieszyłem. Po prostu się ośmieszał. Chłopaczek. Krzyczał sobie tam. Po ludzku rzecz biorąc, wiecie, to było żenujące i beznadziejne. Ale Dawid w tym, co powiedział, jakkolwiek to powiedział, jakimkolwiek głosem to powiedział, to, co Dawid powiedział, było prawdą. Dawid stanowił ogromny kontrast między sobą a Goliatem. Jednak nie dawał Goliatowi żadnych forów, niczego mu nie obiecywał dobrego. Mówi, to wszystko, co ty masz, te całe twoje uzbrojenie, ta twoja dzida, ten twój oszczep, to wszystko, co masz, to jest nic innego jak kawałek drewna i żelaza. I to wszystko, co masz. To wszystko, na czym polegasz. Nic więcej. Ale ja mam coś daleko większego. Ja mam daleko potężniejszą broń. Ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Goliacie, ty nie ze mną walczysz, ale ja jestem tutaj w imieniu Jahwe, który jest Panem zastępów, jest tym, który dowodzi zastępami, które gdybyś zobaczył, to byś schował się w najgłębszą dziurę. Ty widzisz tylko mnie, ale nie widzisz Pana zastępów, ani tych zastępów, które mnie otaczają. I nie wiesz, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Ty ważysz się bluźnić jego ziemskiej armii, ale nie wiesz, jak przerażająca jest jego prawdziwa armia, z którą chcesz się zmierzyć. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię. Wiecie, ktoś mógł tego słuchać i taki, no niech oni wreszcie coś zaczną robić. Wiecie, tutaj takie słowa, taka, jeden temu straszy, drugi tamtego straszy. Taka, mogą sobie pogadać, nie? Ale teraz niech już się wezmą, niech mi pokażą, co potrafią. Uważnie przyjrzyjcie się temu, co mówi Goliat i temu, co mówi Dawid. Jeśli przeczytamy to tak szybko, można by się wydawać, że jeden i drugi robią to samo, ale nie, to jest wielka różnica. Goliat staje i mówi, ja cię zniszczę. Ja ci pokażę. Jesteś nikim. Ja się z tobą rozprawię. Natomiast zwłaszcza jak Dawid to mówi, mówi, dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam jeszcze dzisiaj trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I to było dokładnie to, co się zaraz wydarzyło. Dla słuchających armii to mogło brzmieć jak takie śmieszne słowo jakiegoś szalonego chłopca. Ale Dawid był ostrożny, aby dodać: Pan wyda cię w moją rękę. Dawid był odważny, ale to nie była jakaś jego, wiecie, on nie był odważny w sobie samym. Jego odwaga była w Bogu. On wiedział, że ta bitwa należy do Pana. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Wiecie, to wydarzenie, które tam miało miejsce w Dolinie Dębów, przyniosło Dawidowi wielką sławę. Do dzisiaj nawet ludzie w świecie, przynajmniej w jakiejś mierze, wiedzą, kto to był Dawid i Goliat. Ale to w ogóle nie o to chodziło. To nie było jakby inspiracją Dawida, wiecie, żeby stać się tam sławny, żeby zdobyć sobie wielkie imię. Dawid, jak mówi tutaj, uczynił to dla chwały i dla sławy Boga Izraela. Aby cała ziemia dowiedziała się, że Izrael ma Boga. Że jest Bóg w Izraelu. Wszystko, czego pragnął, to to, żeby wszyscy ludzie na ziemi wiedzieli, że jest żywy Bóg. I to było jego inspiracją. Na tym się opierała jego odwaga. To nie chodziło o niego, ale chodziło o Boga, którego on reprezentował. Więcej, Dawid dodał, i dowie się całe to zgromadzenie. Nie tylko cała ziemia gdzieś tam, ale również to zgromadzenie, zarówno Filistyni, jak i Izraelici. Również Izraelici potrzebowali na nowo dowiedzieć się, że jest Bóg w Izraelu. Saul i reszta żołnierzy myślała, że Bóg może zwyciężyć tylko mieczem i dzidą. Że potrzebowali większego człowieka, potrzebowali lepszego uzbrojenia. Tak naprawdę zapomnieli o tym, że bitwa, że wojna należy do Pana. I Dawid z całą desperacją pragnął stać się również dla nich żywym przykładem, że bitwa należy do Pana i że jest Bóg w Izraelu. Izraelici również musieli o tym sobie przypomnieć. Wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Ponownie zwróćcie uwagę na to, co Dawid tutaj mówi. Nie mówi w moją rękę już, ale mówi wyda was w nasze ręce. Dawid wie, że to jest nasza bitwa, nie tylko moja. Dawid tam stoi jako reprezentant swojego narodu. Nie walczył w swoim imieniu, ale walczył w imieniu Boga i w imieniu Bożego narodu. Jeśli oni nie ufali Bogu, to Dawid ufał Bogu za nich. Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, raczej wybiegł ku szeregom bojowym, aby podejść blisko do Filistyńczyka. W hebrajskim języku tutaj są trzy czasowniki opisujące działanie Goliata. Powstał, ruszył i zaczął się zbliżać. To jest, wiecie, jak taki wielki, ciężki czołg. Odpalił i ruszył i zaczął się zbliżać. Po prostu jest ogromny człowiek w ogromnej zbroi i on dźwignął się i zaczął iść w kierunku Dawida. Goliat jest rozwścieczony odwagą Dawida, jego słowami i chce teraz z nim szybko skończyć. Popatrzmy na Dawida. Nie ucieka, nie chowa się, nie panikuje, natomiast czytamy, śpiesznie wybiegł. Jest ta różnica, którą chcę, żebyście widzieli. Goliat powstał, ruszył i zaczął się zbliżać, a Dawid śpiesznie wybiegł. Bez zbroi, bez niczego, leciutko, jak pasterz, rączy chłopak. Biegnie do niego, nie ucieka. Dawid wiedział, że ta bitwa należy do Pana. I kiedy Goliat na niego ruszył, to nie było tak, jak wcześniej mówiłem, o Panie, teraz Ty coś zrób. Nie. Dawid wiedział, że to jest Boża bitwa i Boże zwycięstwo, jednak on musiał pobiec w kierunku Goliata, musiał coś uczynić. I wiecie, wielu chrześcijan w tym momencie taką toczy bitwę ze sobą. Czy to Bóg ma zrobić, czy to ja mam zrobić? Nie chcemy tak, wiecie, Panu Bogu w drogę wchodzić, tak? Nie chcemy Mu przeszkodzić. Czytamy takie słowa w Słowie Bożym, cierpliwie czekaj na Pana, bo ja jestem Bogiem. Bądź cierpliwy, bądź cicho czekaj na Pana, bo ja jestem Bogiem. Z drugiej strony czytamy te różne wyzwania, które mówią pracuj, rób, dołóż wszelkich starań. I wiecie, tak wielu wierzących tak nie wie, co ma robić. Tak, no to co, ja mam coś robić, czy mam czekać? Czy to Bóg będzie walczył, czy to ja mam walczyć? Czy On będzie działał, czy ja mam walczyć? I odpowiedź jest tak. Tak. Bóg to uczyni i ty to uczynisz. Polegaj na Bogu, połóż w Nim całkowicie swoją ufność i módl się tak, jakby wszystko od Niego zależało. Bo tak jest. A następnie weź się do roboty i rób, co do ciebie należy. I dołóż wszelkich starań, żeby to, co robisz, zrobić jak najlepiej. A wtedy spodziewaj się, że Bóg to pobłogosławi. W taki sposób Boże dzieło jest dokonywane. Charles Spurgeon napisał takie słowa. Leniwe gnaty w naszych ortodoksyjnych kościołach wołają: Bóg wykona swoją pracę, a następnie idą i szukają najbardziej wygodnej poduszki, jaką mogą znaleźć, i kładą na niej swoje leniwe głowy i mówią: wieczne zamysły Boga zrealizują się. Bóg będzie uwielbiony. To wszystko piękna mowa, ale jakże można jej źle użyć? Charles Spurgeon kontynuuje i mówi: możesz z tego zrobić sobie opium, które cię ulula do głębokiego snu i sprawi, że nie będzie z ciebie żadnego pożytku. Weźmy sobie do serca te słowa, bracia, siostry. Nie mów, że Bóg coś zrobi, kiedy ty siedzisz i nic nie robisz. Apostoł Paweł mówi: jakże mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który by poszedł. Pięknie się modlisz, żeby byli zbawieni, ale jeśli nie pójdziesz i nie powiesz, to jesteś takim leniwym gnatem, który siedzi na swojej miękkiej poduszce i mówi: Boże, zamysły zostaną zrealizowane. Bóg jest wszechmogący, Bóg wszystko może. Dawid nie siedział na miękkiej poduszce i modlił się: Panie Boże, rozpraw się z Goliatem. Ale jak czytamy, wybiegł śpiesznie, aby podejść blisko do Filistyńczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby. Wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. To wszystko. Walka była krótka i zaskakująca dla wszystkich, którzy na to patrzyli. Wiecie, nie było żadnej muzyki, żadnych fanfarów, ta-da-da-da-dom, nic z tych rzeczy. Po prostu chłopak zakręcił procą, wypuścił kamień i cała ta góra mięsa w zbroi padła na ziemię i to wszystko. I ten gigant leży na swojej twarzy w błocie, w ziemi. Koniec. Po bitwie. Wiecie, wszyscy izraelscy żołnierze mówili: Goliat jest taki wielki, że nie mogę z nim walczyć. A Dawid popatrzył na Goliata i mówi: Goliat jest taki wielki, że nie mogę go chybić. On ma taki wielki łeb, że trudno go nie trafić. Widzicie, jaka różnica? Możesz patrzeć na to samo i mieć zupełnie inną koncepcję. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak jak ten filistyński bóg Dagon upadł na swoją twarz przed Panem, tak też czciciel Dagona upadł na swoją twarz, kiedy dostał w czoło gładkim kamieniem. Goliat miał swoją wielką zbroję, w której pokładał ufność, która wydawała mu się jak spiżowy mur dookoła niego, ale jego czoło nie było zakryte. Nie wiem, czy widząc Dawida z kijem pomyślał, że nie potrzebuje zakładać hełmu? Czy może nie opuścił przyłbicy? Albo może miał jakiś fikuśny, felerny hełm. Wiecie, taki, który strasznie wyglądał, ale czoło nie było zasłonięte. Nie wiem. Nie wiem też, gdzie się podział Giermek z tarczą Goliata. Wiem tylko tyle, że Goliat dostał prosto w swój wielki łeb i jak kłoda padł na ziemię. I wiecie, Dawid nie zrobił w tym momencie wielkiego błędu, jaki wielu ludzi zrobiło. Dawid nie rzucił swojej procy ani swojego kija na ziemię, nie odwrócił się w stronę żołnierzy izraelskich, nie podniósł rąk do góry wrzeszcząc: zwycięstwo! Czemu nie? Jeśli oglądaliście kiedyś jakieś westerny czy filmy z gatunku Terminatora, to wiecie, że gdy przeciwnik wydaje się pokonany, to wcale tak nie jest. Kiedy już cieszymy się ze zwycięstwa tych dobrych i oni się odwracają plecami od swojego już wydawałoby się martwego wroga, wtedy oni tam z tego piachu zaczynają się, wiecie, podnosić, tak? Gdzieś tam ledwo, ledwo sięgają po tą spluwę i strzelają ci w plecy. I Dawid pewnie nie oglądał tych filmów, ale miał na tyle rozsądku, aby nie pozostawić Goliatowi żadnej szansy odwetu. Czytamy, że podbiegł, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu głowę. Dokładnie tak, jak mu obiecał. Dawid upewnił się, że jego wróg jest martwy. I to tak martwy, że już nie ma szans, żeby się ruszył. I to jest bardzo dobra taktyka walki z wrogiem. Nie możemy bawić się z naszymi duchowymi wrogami. Musimy je zabić na śmierć, jeśli tak można powiedzieć. Wiem, że to masło maślane, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie wystarczy tylko odsunąć od siebie nasze problemy. Nie wystarczy tylko jakoś tak na pewien dystans trzymać pewne niebezpieczeństwa, które są naszymi wrogami. I każdy z was wie, jakie to są niebezpieczeństwa dla was. Gdzie jest ten Goliat, który was nachodzi? I z nimi trzeba się rozprawić tak, że już się nie podniosą. Trzeba podjąć takie środki i takie działania, które uśmiercą je całkowicie. Tak, żeby nie było tak, że już się cieszymy, że już nam się udało, już cały tydzień, żeśmy się, już jest z nami lepiej, już wszystko dobrze, a on zaraz nam wskoczy na plecy i nas tak przewróci, że po prostu jeszcze w większym dole się znajdziemy niż byliśmy. Przeżyliście to w swoim życiu? Już wam się wydawało, że już się z tym, już nie macie tego problemu, już się rozprawiliście, już się rozluźniliście, już walka skończona, a on tylko czekał za rogiem, żeby wam znowu wskoczyć na plecy. Nie, nie pozwólmy sobie na to. Musimy obciąć mu głowę. Musimy tak się z tym rozprawić, żeby już nie nas więcej nie nękał. Zauważcie, że Dawid posłużył się mieczem Goliata, aby obciąć mu głowę. To, co jego wróg przygotował, aby zniszczyć Dawida, Bóg pozwolił Dawidowi użyć, aby zniszczyć jego wroga. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, oddali się w niewolę Izraelitom. Taka była umowa. Pamiętacie? Czytaliśmy. Taka była umowa. Jeśli Goliat mówi, jeśli mnie pokonacie, to będziemy waszymi niewolnikami. Tak? O. Czytamy, że gdy oni ujrzeli, że zginął rycerz, pierzchnęli. Nie trzymają umowy. Nie. Nigdy nie powinniśmy oczekiwać, że diabeł dotrzyma nam słowa. Nie. Nie układaj się ze swoimi wrogami, bo cię zawsze oszukają. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judzcy, wydali radosny okrzyk, wreszcie, radość. W obozie, jak zobaczyli tych Filistynów, jak tam ich pięty tylko śmigały, to radosny okrzyk wydali i puścili się w pogoń za Filistyczykami, aż do Doliny Gad i do bram Ekronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szarim aż do Gad i Ekronu. Ten przykład Dawida, jego wiara, jego poświęcenie się, jego zwycięstwo sprowadziło nowe życie w zastępy Izraela. Jego przykład zainspirował ich, żeby pójść w jego ślady i już nie patrzyli na tych Filistynów jako armię, której nie są w stanie stawić czoła, ale jak zobaczyli to zwycięstwo, które Bóg dokonał przez tego chłopca w dolinie, pomyśleli sobie, kim jest cała ta reszta, ta banda, która najechała na naszą ziemię, żeby nas łupić, żeby zabierać nam nasze domy, żeby krzywdzić nasze dzieci. Wydali radosny okrzyk i upuścili się za nimi. Tak jak Dawid zapowiedział, ich trupy leżały na całej drodze. I Dawid pewnie też nie czytał pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie Paweł apostoł pisał do tego młodego pastora i dał mu radę, którą Dawid już znał i już nią żył. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu. Dawid był dla nich wzorem, który zachęcił ich wszystkich do tego zwycięstwa, które stało się udziałem ich wszystkich, nie tylko Dawida. I są jeszcze ciekawe tutaj szczegóły, którymi chciałbym się zająć, ale już dzisiaj tego nie uczynię, żeby nie przedłużać. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień wrócimy jeszcze do tych ciekawych szczegółów. Pozwólcie, że zakończymy przyglądając się tym ciekawym podobieństwom między zwycięstwem Dawida nad Goliatem, a daleko większym zwycięstwem syna Dawida nad grzechem, nad śmiercią i nad szatanem. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, to co tutaj czytamy w tej historii i w każdej innej historii Starego Testamentu jest duchowym obrazem czegoś większego. Mamy tutaj cień i zapowiedź większej duchowej rzeczywistości, jaka stała się prawdą w Jezusie Chrystusie. Zarówno Dawid, jak i Jezus reprezentowali swój lud. Cokolwiek wydarzyłoby się reprezentantowi, stałoby się też z jego ludem. Kiedy Jezus umarł, czytamy, że my wraz z Nim umarliśmy. Kiedy Jezus powstał z martwych, apostoł Paweł mówi, i my wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni z martwych. Kiedy Jezus został wyniesiony ponad władzę i zwierzchności, czytamy, że i my w Nim zasiedliśmy w okręgach niebiańskich. To jest bardzo ważne, bracia, siostra, abyśmy rozumieli, że ta bitwa Jezusa nie była Jego bitwą, tylko Jego bitwą. Ale to była też nasza bitwa, tak jak Dawid tutaj powiedział. To jest nasza bitwa i Bóg wyda was w nasze ręce. To wszystko, czego Jezus dokonał, nie wykonał tego dla siebie, ale dokonał tego dla nas, abyśmy my mogli mieć udział w Jego zwycięstwie. Abyśmy mogli korzystać z tego wszystkiego, co On zwyciężył, co On zdobył dla nas, bracia, siostry. Tak jak czytamy, że w Adamie wszyscy upadliśmy, tak jak czytamy, że w Adamie wszyscy staliśmy się nieczyści i niegodni Boga, tak w Chrystusie możemy wszyscy zostać odnowieni, ożywieni, usprawiedliwieni, obdarowani wszelkim błogosławieństwem niebios, podniesieni do pozycji dzieci Bożych, synów i córek Bożych. Zwycięstwo Chrystusa jest naszym zwycięstwem. Dlatego apostoł Paweł może powiedzieć, w Nim jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Albo w naszym tłumaczeniu, że przez Niego we wszystkim zwyciężamy. Dlatego, że Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Zarówno Dawid, jak i Jezus staczali swoją bitwę na ziemi, która należała do Bożego ludu, ale która została przez nich utracona. Tak jak tą ziemię Bóg poddał człowiekowi, aby nią rządził, tak czytamy, że w wyniku grzechu człowiek utracił w wielkiej mierze panowanie nad tą ziemią i szatan jest teraz księciem tego świata. Zarówno Dawid, jak i Jezus toczył walkę, gdy Boży lud był zdominowany przez swojego wroga. Zarówno Dawid, jak i Jezus stoczyli walkę, której zwycięstwo było pewne, zanim ta walka się jeszcze zaczęła. Zarówno Dawid, jak i Jezus zostali posłani na pole bitwy przez swojego Ojca. Zarówno Dawid, jak i Jezus byli wyszydzani i odrzuceni przez swoich bliskich, do których przyszli, przez swoich własnych braci. Zarówno Dawid, jak i Jezus walczyli w sposób, który jest obcy człowiekowi, niekonwencjonalną mądrością. Kto by pomyślał, żeby pokonać szatana, idąc na krzyż? Kto by pomyślał, żeby rozprawić się z ludzkim grzechem i nieprawością w śmierci Bożego niewinnego Syna? Cóż to za walka, cóż to za sposób, co to za metody? Zarówno Jezus, jak i Dawid wygrali walkę, ale to nie oznacza, że wrogowie poddali się i rzeczywiście przestali dalej walczyć. Jak wiemy, nasza walka nadal trwa. Nadal toczymy bój, chociaż szatan jest pokonany. Czyż nie jest to zdumiewające? Szatan jest pokonany. Czytamy, że tam na krzyżu Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. A jednak czytamy, że nadal toczymy bój. Nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, mocami ciemności. Tak jak Goliat padł, tak szatan padł. Jest rozbrojony, jest pokonany. Ale nie myślmy, że to oznacza koniec walki. Filistyńczycy uciekli, ale jeszcze wrócą nie raz. O, jeszcze nie jedną bitwę będą musieli z nimi stoczyć, Izraelici. Aż do tej ostatecznej bitwy, gdzie czytamy, że szatan będzie związany i wrzucony do jeziora ognistego i wszystkie z nim jego demony. Od początku do końca wiadomo jest, jaki jest rezultat tej ostatecznej bitwy, tak? Mam nadzieję, że czytaliście te miejsca i wiecie, jaki jest koniec tej bitwy. Ta bitwa już została zwyciężona, ale jeszcze musimy troszkę powalczyć, ale koniec jest pewny. I wiemy, że to nie będzie nasz koniec, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Nasza bitwa trwa, ale ci, którzy należą do Boga, którzy są po Bożej stronie, mają pewne zwycięstwo. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy za te wszystkie lekcje, które dajesz nam przez Twe słowo. Panie, dzięki Ci, że uczysz nas, że objawiasz się nam. Dziękujemy Ci. Panie, daj, aby nasza wiara nie była plastikowa, nie była nadęta, aby nie była to taka mydlana bańka, gdzie jest dużo słów, gdzie są jakieś deklaracje, gdzie nie ma czynów, nie ma działania, nie ma poświęcenia, nie ma miłości, nie ma trudu, nie ma wysiłku. Zachowaj nas, Panie, od takiej wiary, od pustego wyznania, za którym nie idą uczynki sprawiedliwości, której nie towarzyszą uświęcone życie i miłość, która jest czynna w działaniu. Daj, Panie, abyśmy dzisiaj wzięli sobie do serc tą odwagę, to poświęcenie, tą postawę tego chłopca, który stanął naprzeciwko Goliata, wiedząc, że nie walczy w swoim własnym imieniu, ale w imieniu żywego Boga. Pomóż nam, Panie, o tym pamiętać, że i nas powołałeś do duchowego boju i nas uzdolniłeś wszystkim, czego potrzebujemy, do życia i pobożności. Nas obdarzyłeś wszystkim, czego potrzebujemy w Chrystusie, aby być zwycięzcami w tym duchowym boju. Nie musimy bać się naszych przeciwników. Nie możemy pozwolić, żeby nas zastraszyli, żeby nas trzymali w jakiejś niewoli strachu. Ale potrzebujemy, Panie, ciągłego Twojego uzdolnienia i przypomnienia i oświecenia, że jest żywy Bóg w swoim ludzie, że jest żywy Bóg w Kościele, że to nie jest nasza bitwa, ale to jest Twoja bitwa, Panie. I do Ciebie należy ostatnie słowo i do Ciebie należy zwycięstwo. Od nas zaś oczekujesz, abyśmy po prostu dali Tobie to, co mamy. Nie potrzebujesz jakichś niezwykłych rzeczy. Oczekujesz jedynie, Panie, że złożymy samych siebie jako żywe ofiary, święte i miłe Tobie. Oddamy Tobie to, co Ty nam dałeś. Jednym więcej, drugim mniej. I Ty, Panie, jesteś w stanie to wziąć i zwyciężyć. Zachowaj nas, Panie, od lenistwa. Zachowaj nas od takiej postawy, w której nasze słowa pobożne przykrywają nasze lenistwo i naszą nieaktywność. Zachowaj nas, Panie, i pomóż nam walczyć i zwyciężać, pracując, poświęcając się, cierpiąc, oglądając Twoje działanie w nas. Prosimy, dopomóż nam, Panie. Zapieczętuj to słowo w naszych sercach. Pomóż nam żyć, Panie, w Twym słowie, pełnić je, wsparci Twoją mocą. Prosimy. Amen.